Dzisiejszy temat dzisiejszego kazania to zaproszeni. I chciałabym rozpocząć od takiego stwierdzenia tego, co dzieje się w dzisiejszych czasach. Takiego może króciutkiego wstępu, dlatego co będę dalej chciała wspólnie z wami rozważać. I chciałabym powiedzieć o tym, że komunikacja obecnie w naszych dniach, w dniach, w których żyjemy, jak wiemy, jest w znacznej mierze oparta na wszelkiego rodzaju urządzeniach multimedialnych. Tak? Znamy różnego rodzaju i mamy je, dźwięki telefonu, bip, bip, pik, pik, dzyń, dzyń. Niektórzy mają jakieś bardziej wyszukane melodyjki, jak cykanie świerszcza czy klakson roweru. I wszystko to kojarzy nam się bardzo dobrze. Te wszystkie dźwięki wpływają na nas tak bardzo pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że ktoś, kto wysyła nam ten sygnał, ktoś o nas myśli. Ktoś po drugiej stronie gdzieś chce zaprosić nas do czegoś, chce nas o czymś poinformować, chce w jakiś sposób dać o sobie znać i wysyła do nas wiadomość. I wtedy czujemy się dobrze, a jeszcze lepiej czujemy się, że gdy ktoś wysyła nam zaproszenie do grona znajomych, na przykład na Facebooku, na Instagramie, gdzieś indziej nas na przocie, i wtedy ten sygnał sprawia, że my wiemy, że ktoś tam o nas pomyślał, że jesteśmy w jego kręgu znajomych. Nieważne jest w tym momencie też aż tak bardzo to, i to jest cecha dzisiejszych czasów i tego społeczeństwa, w którym żyjemy, czy to będzie zwykła, lakoniczna wiadomość, czy jakaś wysłana buźka, emotikon, tak? Ważne jest to, że ktoś o nas pomyślał, że jesteśmy do czegoś zaproszeni. A propos tego też są wysyłane też na Facebooku zaproszenia na ewangelizację, która nadchodzi. I wtedy człowiek wie, że ma wpływ na to nasze wirtualne życie, może coś zaopiniować, zalajkować, może czasem wyrazić jakąś bardziej negatywną swoją opinię. Czuje się wyróżniony, bo wie, że wysłano do niego zaproszenie. I ten temat zaproszenia został podjęty w nauczaniu Jezusa Chrystusa, chociaż myślę, że te dzisiejsze czasy, a te czasy odległe, no wiele się różnią, aczkolwiek zaproszenie pojawia się w nauczaniu Jezusa Chrystusa. I chciałabym, abyśmy posłuchali historii, którą opowiedział Jezus o gospodarzu, który wyprawiał wielką ucztę. Jest to Ewangelia Łukasza, dla tych, którzy mają przy sobie Biblię, czy w telefonach korzystacie, rozdział 14 i będę czytać od wersetu 16 do 24. Tak, jest to Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od wersetu 16 do 24. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta. Sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych, chromych. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś. I jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi, między opłotki, przymuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Zaproszenie skierowane przez gospodarza na wieczerzę. Mamy tutaj 3 rodzaje ludzi i ich odpowiedź na to zaproszenie. Po pierwsze, był człowiek, który w tym momencie kupił sobie pole i to jest, jak mówi pierwszy list Jana, 2, 15, 16, to przed czym apostoł Pan ostrzegał, może dokładnie przeczytam. Pierwszy list Jana. Jan przestrzegał tak: nie miłujcie ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I to ta wymówka, którą tutaj miał ten pierwszy człowiek, odmawiając przyjścia na wieczerze, bo kupił pole, bo ma jakieś sprawy ważne do załatwienia, bo chce może jakoś pieniądze na tym polu zarobić, tak? Czy sprzedać, czy kupić, ale kupił w tym momencie. Więc ma jakiś swój biznes. I apostoł Jan przestrzegał, że jest to pycha życia, żeby strzec się, bo to jest coś, co jest całkowicie przeciwstawne miłości Boga Ojca. Ten człowiek w ten sposób się wykręcił, że tak powiem, od przyjścia. Następny gość, który został zaproszony, powiedział, że kupił 5 par wołów. Wiesz, nie przyjdę do ciebie, bo kupiłem akurat woły. Wiesz, nie przyjdę do ciebie, dlatego że muszę pracować, żeby kupić coś jeszcze innego. Tutaj można by te woły opowiedzieć w ten sposób, że jest to pożądliwość oczu. Człowiek chce posiadać to, co widzą jego oczy. Może chcę mieć to samo, co sąsiad albo sąsiadka. Chcę mieć więcej tego czy tamtego. Chcę mieć taką sukienkę jak tamta osoba, więc to jest dla mnie gdzieś celem. Odłożę pieniądze i kupię, tak? Chcę mieć czy lepszy telewizor, czy komputer, laptop. Więc jest ta pożądliwość oczu, na którą musimy my, ludzie chodzący po ziemi, uważać. I taka była wymówka. Nie przyjdę do ciebie, bo kupiłem 5 par wołów. Jeszcze inni może jakoś inaczej lokują ta pożądliwość w inny sposób może się przejawia. Może chcą gromadzić, chcą odkładać. Jesteśmy ludźmi, różne mamy myśli. Niektórzy może kupują euro, złoto, nie wiem, gdzie się odkładają sztabki złota na później i zajęci są pracą właśnie w tym kierunku. No i w wersecie 20 jest powiedziane, że kolejny człowiek, on ożenił się, co jest piękne. Małżeństwo jest wspaniałe, prawda, Gor? Błogosławimy was, wasze małżeństwo, nowe i młode. I ten człowiek akurat, on mówi o tym, że no on ma żonę, on nie przyjdzie, on teraz musi się nią zająć. W liście do Koryntian jest napisane, że ten, kto jest żonaty, skupia się na małżeństwie, skupia się, żeby żonie się przypodobać, żeby tam ulokować jakby jak najwięcej swojej atencji. Są takie małżeństwa, nawet chrześcijańskie, znam takie przypadki, gdzie małżonkowie jakby tylko swoje dochody kumulują w swoich przyjemnościach, w swoich hobby. Nie chodzą do zboru, nie są nigdzie zakorzenieni, są wierzącymi ludźmi, ale kumulują głównie w hobby, które gdzieś tam ich bardzo pociąga. Biblia przestrzega przed takim całkowitym jakby skupieniem się i zatraceniem na tym. Więc nie dziwmy się, że reakcją tego gospodarza był gniew, że zaproszeni nie skorzystali z jego uprzejmości i dlatego też wydał taki rozkaz swojemu słudze, aby ten sprowadzał wszystkich tych, które spotka na ulicy. I teraz zobaczmy, oni są konkretnie wymienieni, bo mówi tak: sprowadzaj ubogich, ułomnych, ślepych, chromych. I to, co było tak ważne dla tego gospodarza i co mu przyświecało: niech mój dom cały będzie pełny, niech wypełni się ludźmi. Ja wydałem zaproszenie i to zaproszenie cały czas jest aktywne, to zaproszenie cały czas jest posłane i chcę, żeby cały mój dom był pełen ludzi. Co, można by zadać takie pytanie, co oznaczało zaproszenie tego typu ludzi na wieczerze, tych ubogich i chorych? No przede wszystkim to, że nikt z nich nie mógł się temu gospodarzowi odwdzięczyć, tak? Nie mogli, byli ubodzy. Nie mogli w żaden sposób usłużyć czy dać coś od siebie temu gospodarzowi, bo po prostu mieli braki. Czy ślepy w jakiś sposób mógłby mu pomóc przy stołach, nie wiem, jako sługa, czy nadawał się do czegoś? No też za bardzo nie, bo sam potrzebuje pomocy, żeby ktoś go doprowadził, żeby usiadł i tak dalej. Chorzy zwykle zachowują się tak, że opowiadają o swoich chorobach i jesteśmy ludźmi, tak? My chcemy komuś się wyżalić, my chcemy opowiedzieć, że jest nam źle, że boli nas to czy tamto. Więc tak chory zwykle wylewa swoją gorzkość i żal, bo potrzebuje wsparcia, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje, żeby ktoś go wysłuchał. I teraz ci goście tego typu mieli znaleźć się na tej wieczerzy. Tacy zostali zaproszeni. I takie pytanie mi się nasunęło, jaka jest różnica dla gospodarza pomiędzy pierwszymi gośćmi, tymi zaproszonymi najwcześniej, a tymi drugimi, których później kazał przymuszać. No i ci pierwsi, wypisałam sobie, że oni nie chcą się z nim spotkać, nie mają chęci dzielenia się wspólnym biesiadowaniem, nie mają chęci zobaczenia go, przywitania, bycia z nim przy stole. Nie chcą otworzyć swojego serca na okazaną im życzliwość i to wyróżnienie, którego doświadczyli, a wręcz można by powiedzieć, że w pewien sposób pogardzają taką formą spędzania wolnego czasu, bo mają albo pracę, albo woły, albo żonę, więc na inny sposób. Natomiast i jeszcze tutaj fajnie Tomek ostatnio użył w kazaniu, oni są skupieni wokół I, myself, me, myself, jeśli dobrze cytuję słowa Tomka z ostatniego kazania, czyli wszystko wokół mnie, ja, mnie, dla mnie, ci pierwsi zaproszeni. Natomiast ta druga grupa zaproszonych, pomimo barier społecznych, które ewidentnie między nimi są, między bogatym gospodarzem, a takim, powiedzmy, ubogim czy chorym dodatkowo człowiekiem. Pomimo tych barier społecznych, oni cieszą się z zaproszenia i przychodzą na to spotkanie. Oni kosztują wszystko to, co zostało przygotowane i prawdopodobnie nie marudzą za dużo, bo oni cieszą się, że w ogóle zasiedli do stołu z nim. I co może być owocem takiego spotkania? Co może być efektem końcowym takiego spotkania? Myślę, że najważniejsze to jest to, że ci zaproszeni poznali gospodarza. Oni zobaczyli, kim jest ten człowiek, który w jakiś sposób, nie wiadomo dlaczego, ale wyszedł do nich i zaprosił ich na tą wieczerzę. To otwarte serce tego gospodarza otworzyło drzwi serc tych innych ludzi, bo oni doznali jakiejś zachęty, jakiegoś wsparcia, nadzieja do nich przyszła. Być może nawet w konsekwencji ten ratunek im okazany przyniósł uzdrowienie i uwolnienie, jeśli gospodarz modlił się razem z nimi na przykład, tak? Może doświadczyli cudów i znaków w swoim osobistym życiu, ci zaproszeni. I taka prawda duchowa wynika z tego fragmentu, i w nauczaniu Jezusa to było bardzo wyraźnie powiedziane, że Bóg pragnie, aby Jego dom był wypełniony. Aby cały Jego dom, te przestrzenie, które Duch Święty ma dla ludzi, tą miłość, którą Duch Święty daje, objawiając i tłumacząc ludziom o śmierci, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, o krzyżu Jezusa Chrystusa. I wiemy o tym, że Pan Jezus powiedział, że ja pójdę do Ojca, przygotuję wam miejsce, bo wiele jest mieszkań w domu mego Ojca. Jest dużo miejsca. I pragnieniem Boga jest to, ja wierzę w to głęboko, żeby cały dom był wypełniony. Żeby te miejsca tam w niebie przygotowane przez Jezusa, bo tylko przez Niego można się tam dostać, że te miejsca są przygotowane dla ludzi, którzy uwierzą Ewangelii. I jest wysłane zaproszenie od 2000 lat. Zaproszenie na wieczerze. Zaproszenie na wesele baranka. Zaproszenie, które wystosował Bóg Ojciec, posyłając Syna Jezusa Chrystusa i później przez nich przyszedł Duch Święty na ziemię, wydając to zaproszenie. Ono zostało zapisane, krwią baranka na krzyżu i wydane na świat, ono rozniosło się wieścią przez pierwszy Kościół, przez apostołów i jest kontynuowane aż po dzień dzisiejszy, bo oto my, stojąc w miejscu Chrystusa, tacy mali, skromni, może myślimy o sobie małe rzeczy, ale my w miejsce Chrystusa, my zapraszamy, żeby ludzie przyszli i skosztowali, żeby zasiedli do tego stołu, do tej wieczerzy, jak dobry jest nasz Bóg, bo On wystosował zaproszenie. Wieczerza jest gotowa. Wesele baranka jest tuż, tuż. Czasu jest niewiele. Pan Jezus powiedział, przyjdę wkrótce. A błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. A błogosławiony ten, kto wytrwa do końca. A błogosławieni ci, którzy piorą swoje szaty we krwi baranka. Rola Kościoła. Rolą Kościoła, każdego wierzącego człowieka jest narodzonego z ducha, na nowo. Jest to, żeby być naśladowcą Jezusa, by być Jego uczniem, by iść w ślady Mistrza, by uczyć się od Niego i robić to, co Pan Jezus robił. By uczyć się, jak kochać i kochać w praktyce, rzeczywiście. Dlatego też Kościół jest w takim miejscu, gdzie nie może tylko być w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. Musi wychodzić. Musi wychodzić z zaproszeniem na zewnątrz. I ostatnio słyszałam takie bardzo fajne zdanie, mądre, dotyczące takich różnic między kobietą a mężczyzną i jakie jest ich miejsce w Kościele, tak ogólnie rzecz biorąc, nie mówiąc o darach, tylko jakby o tym, jak jesteśmy stworzeni. Usłyszałam o tym, że mężczyzna jest po to, żeby wychodzić na zewnątrz, a kobieta jest po to, żeby działać wewnątrz. Czyli mężczyzna wyjdzie na zewnątrz, on coś zorganizuje, pójdzie w takie, powiedzmy, jakieś dzikie tereny, w cudzysłowie, tak? Natomiast kobieta, ona wszystko tutaj, ognisko domowe, skupia się tutaj, żeby nakryć, żeby zrobić, żeby zaprosić, żeby ugościć, żeby objąć, żeby przytulić, tak? I pomyślałam, że to jest fajne, to jest mądre, że każdy z nas ma jakąś cząstkę do zrobienia i ta cząstka zawsze jest ważna, każdego z nas. I takie wychodzenie do świata ogólnie nazywamy ewangelizacją, różnie się przejawia w różnych metodach. Metoda zwykłej rozmowy, przyjaźni, indywidualna, jeden na jeden, tak jak często czynili to apostołowie, ale też całe grupy, misje, które wychodzą, żeby głosić, tak jak Generacja Plus, która już od jutra będzie u nas gościć, czy namiot modlitwy, do którego przychodzą ci, którzy mają różne potrzeby, duszy i ciała i tam znajdują kogoś, z kim mogą się pomodlić i ich potrzeby zostają zauważone. A tak się zachował Jezus Chrystus. On zauważał potrzeby ludzi. On nikogo nie odtrącił, nikogo nie odrzucił, a wręcz przeciwnie, przyjmował każdego, kto się źle miał. To Jezus Chrystus włączał wykluczonych. To On uwalniał od ciężarów i miał nad wszelkim problemem i trudnością ludzką miał autorytet taki, jakiego nikt ani przed Nim, ani po Nim już nigdy więcej nie miał. Autorytet, który sprawiał, że On wypędzał duchy słowem, jak mówi Ewangelia Mateusza 8,16, uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby wypełniły się słowa proroka Izajasza, że On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Rozpakowując tak szybko albo może mniej szybko, rozdziały 8 i 9 Ewangelii Mateusza, można tam obejrzeć, w jaki sposób Jezus to czynił. Zaczynając od oczyszczenia trędowatego, który przystąpił do Niego, złożył Mu pokłon i powiedział: Panie, jeśli chcesz, oczyść mnie. Jezus wyciągnął wtedy rękę, jak jest napisane w 3 wersecie, dotknął się Jego i mówi: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony ten trędowaty. Natychmiast. Jezus widział człowieka, kochał człowieka i usługiwał człowiekowi. Później jest powiedziane o tym, że pewien setnik miał sługę, który został sparaliżowany w domu, leżał, bardzo cierpiał. I wtedy padły te znamienne słowa, że takiej wiary, jak u tego setnika, nie znalazłem w Izraelu. Bo on powiedział, Panie, Ty powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. Mi wystarczy Twoje słowo, bo ja widzę, że Ty wypowiadasz słowo. I to nauczanie Twoje, Panie Jezu, ono jest potężne, ono jest mocne, ono jest takie, jak nigdy nie było takiego nauczania. Ono jest nie z tego świata, jest nadnaturalne. Później została uzdrowiona też przez Pana Jezusa teściowa Piotra, która leżała w gorączce i jest powiedziane, że Jezus przyszedł, stał czy usiadł, ale ujął ją za dłoń i zgromił gorączkę, a ta wstała i posługiwała. Była dalej, kolejno przynosili opętanych, wypędzał duchy słowem, uzdrawiał. Zaczęła się burza, gdy wsiadł do łodzi. Zgromił ją. Pan Jezus zgromił ją. Zgromił wiatry, zgromił morze, nastała wielka cisza. I ludzie dziwili się, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Kim on jest? My, naśladowcy Jezusa, my wiemy, kim On jest. My Go poznajemy. My uczymy się od Niego. My idziemy w Jego ślady i uczymy się, w jaki sposób możemy być użyteczni w Jego rękach. W jaki sposób możemy ciągle stawać w miejsce Jezusa Chrystusa i zapraszać do zbawienia innych. Zapraszać do tej wspólnoty. Zapraszać do udziału razem z Panem w Duchu Świętym. Wspólnie, abyśmy mogli spotkać się w niebie, uratowani i zbawieni. Jakiś czas temu, w tym tygodniu, słuchałam kazania z Hillsong, z kościoła Hillsong i tam usługiwał taki misjonarz, który nazywa się Robert Sperson, zdaje się. I ten człowiek opowiadał o tym, jak w pewnym mieście razem z grupą usługiwali, zwiastowali Ewangelię i było to trochę dziwne, dlatego że kościół, który był również tam w tym mieście, był dość religijny, to znaczy mieli takie swoje zasady, swoje ramy, w których się trzymali i nie wychodzili poza nie. I stało się tak, że zaczęli bardzo tą misję krytykować. I pierwszy dzień krytyka, drugi krytyka. I to źle, tamto nie tak, to nie powinno się tak robić. I ta krytyka dotyczyła głównie tego, że za głośno się modlą, za głośno uwielbiają, że tańczą w czasie nabożeństw tych ewangelizacyjnych, że modlą się o uzdrowienie, że głoszą muzułmanom, bo był to kraj, gdzie muzułmanie byli. I wszystko to nie mieściło się w tym samym systemie praktyk wyznawanych przez chrześcijan w tamtym regionie. I wszyscy, którzy zgromadzili się na nabożeństwie ewangelizacyjnym, a głównie byli to właśnie, tak jak powiedziałam, muzułmanie, oni zostali uzdrowieni. Nikt z osób z tego kościoła, kto miał problemy, nie został. I taka prawda duchowa też wynika z tych wersetów, które czytam, że Jezus przyszedł też, żeby szukać wiary. Żeby szukać wiary. Bo kto uwierzy, zbawiony będzie, będzie uratowany, będzie pozyskany dla Królestwa, będzie dotknięty przez Ducha Świętego. Wiara jest tym czynnikiem, który robi takie cyk i coś załapuje, prawda? Między relacją Ojcem, Synem, mną, Duchem Świętym. I tak ważne jest też to, żeby nie patrzeć na innych przez pryzmat właśnie tego, że oni są jacyś tam. Że są jacyś inni niż my. Bo Jezus szukał takich ludzi, którzy będą mieli odwagę, żeby zachowywać się inaczej. Żeby właśnie wchodzić w Jego ślady i zachowywać się często bardzo niestandardowo. ale zgodnie z prawdą, zgodnie z biblijnymi wytycznymi, zgodnie z tym, co jest przygotowane w tym czasie przez Pana. W pierwszym liście do Koryntian 1:26-29 jest napisane, że, może przeczytam dokładnie, bo to są bardzo, bardzo ładne słowa, już kończąc. 1 Koryntian 1:26. Jest napisane: przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bóg ma upodobanie, żeby brać to, co słabe i stawiać to na piedestale, jako wzór. Bóg ma upodobanie w tym, aby wziąć ciebie i mnie, zwykłych, zwyczajnych ludzi, z całą swoją przeszłością, teraźniejszością, z tym wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, i po prostu nas użyć w nadnaturalny sposób, w sposób awangardowy, w sposób odmienny, niż może komukolwiek by się wydawało. Dlatego my wychodzimy do ludzi na zewnątrz, dlatego my chcemy pozyskać innych dla Chrystusa i dlatego my chcemy im głosić i wołać: jest dla was zaproszenie. Jezus zaprasza was do wspólnej relacji, do wspólnej więzi, do wspólnej społeczności, do wspólnoty. Jedni przyjdą, być może będą się wymawiali, tak jak ci zaproszeni w tej przypowieści, której Pan Jezus opowiedział, że kupiłem to, kupiłem tamto, mam żonę, mam pracę, mam jakieś inne sprawy, a inni po prostu może przyjdą, tacy jacy są, biedni, łomni, chorzy, zranieni, ale my w miejsce Chrystusa musimy spodziewać się tego, że będą cuda i znaki dla nich, że będzie osobiste poznanie Jezusa, ale że Duch Święty się przyzna do tego. Bo nie my jesteśmy tymi, którzy to czynią, ale nasz Pan, Jezus Chrystus, gospodarz, ten, który chce, żeby cały Jego dom był wypełniony i sprasza wszystkich, którzy odpowiedzą na to zaproszenie. Zostawiam was z taką myślą, żebyśmy oczekiwali nadnaturalnego poruszenia przez najbliższe te dni ewangelizacji, które będziemy mieli przed nami. Myślę, że my tego oczekujemy na to, prawda? Że ludzie będą zbawiani, że będą poruszeni, że będą chcieli zostać tutaj w naszym zborze, że my się zaopiekujemy nimi, że my ich ogarniemy, przytulimy, że po prostu będziemy rodziną. I zostawiam was z tą myślą tego otwarcia się, że Duch Święty używa zwykłych ludzi. To On jest niezwykły. On użyje zwykłej ręki, którą możesz podać drugiemu człowiekowi w potrzebie. Po prostu wysłuchać go. Po prostu przyjść i być z Nim w Jego trudzie, w Jego problemie, pomodlić się i sprawić, że poczuje się lekko. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że możemy być narzędziami w ręku Boga. Niech będzie pochwalone Jego imię i ta ewangelizacja niech wyda taki plon, jaki nasz Bóg Ojciec zaplanował. Amen.